Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Mikrofony gotowe, telefon gotowy, facebookowicze gotowi, my gotowi, no to nie ma na co czekać. I rozpoczynamy drugie wydanie interaktywnego podcastu na żywo. To jest najbezpieczniejszy podcast w całej sieci, bo robimy go bez wychodzenia z domu. Paweł Ptaszyński to ja. Witam serdecznie z dużego pokoju w dresie.
Pawle, w tym samym czasie ja witam Was, witam Ciebie z kolei u siebie. Jarosław Nieradka z tej strony nadaje z piwnicy ze swojego bezpiecznego biura. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe komentarze, pytania i wiadomości po pierwszym odcinku naszego podcastu. Bardzo nam miło, że podcast już teraz Wam się podoba, a obiecujemy, to dopiero początek. Skoro się już przywitaliśmy, jesteśmy w dwóch miejscach naraz, to na pewno czas pojawić się także w trzecim miejscu, w siedzibie Y Business Consulting, gdzie czeka nasz i Wasz gość, czyli Grzegorz Żołędziewski. Dobry wieczór, Grzegorz.
Dobry wieczór, Jarek. Dobry wieczór, Jarko. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają.
Dzisiaj o firmie na zakręcie będziemy mówić, czyli jak się odpowiednio okopać i bronić przed recesją.
No właśnie, temat na pewno bardzo na czasie, będzie dużo ważnych i interesujących porad. Na pewno warto być z nami, warto udostępnić nasz podcast, zaprosić do słuchania Waszych znajomych, przedsiębiorców. A od czego zaczniemy?
Od początku zaczniemy.
Tak jest.
Od początku, czyli co? Od tego, że kryzys, Grzegorzu, według Ciebie, czy kryzys już jest? Ciężko westchnąłeś, więc chyba już.
Kryzys, tak. Kryzys praktycznie dla wszystkich przedsiębiorców, których serdecznie pozdrawiam, można powiedzieć, że kryzys jest cały czas taki, w takim czy w innym stopniu towarzyszący firmom, bo firmy muszą się nieustannie borykać z mniejszymi czy większymi problemami czy okolicznościami wewnątrz czy na zewnątrz organizacji. Natomiast tak, jeżeli chodzi teraz o sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, no to mamy już nie tylko kryzys, ale mamy początek recesji. Ja śmiem twierdzić, że ta recesja, z którą będziemy mieli do czynienia, będzie największą od II wojny światowej, dlatego że raz, że dotyczy takiej dużej skali krajów, państw, bo tylko nieliczne kraje postanowiły sobie radzić inaczej niż większość, chociaż też nie obeszło się to bez żadnych skutków negatywnych. Natomiast no, drugi aspekt, który świadczy o tym, że to będzie potężny kryzys i recesja, mówi o tym, że no, po prostu pozamykano miliardy ludzi w domu. Tak? Przypomnę tylko, że w roku 2009-2010 mieliśmy też do czynienia z epidemią, która trwała kilkanaście miesięcy. Wtedy to była epidemia świńskiej grypy. Zmarło bardzo dużo osób, nikt nikogo w domu nie zamykał, gospodarka światowa funkcjonowała. Teraz postanowiono inaczej. No skutki na pewno będą opłakane. Już są opłakane dla wielu przedsiębiorców. Dziesiątki tysięcy firm już upadło. Kolejne tysiące pewnie stoi na pograniczu nie tylko rentowności, ale podejmowania wręcz decyzji o zamykaniu biznesu. Wiele osób straciło pracę, albo straci ją za chwilę, albo boi się, że straci, co też bardzo negatywnie wpływa i na ich psychikę, i na efektywność pracy. Więc tak troszeczkę można powiedzieć, że chcąc, nie chcąc, tną gałąź, na której siedzą, bo tutaj strach i brak zaufania nie pomaga. Także tak, mamy kryzys, będzie recesja i no i trzeba nauczyć się z tym żyć.
Zaczęło się groźnie, to ja tylko dodam jeszcze, skoro jesteśmy już na początku rozmowy, to dodam jeszcze, że słuchacze mogą także się włączyć. Mogą się włączyć pisemnie, na przykład w komentarzach pod niniejszą transmisją, albo mogą się włączyć telefonicznie, do czego serdecznie namawiam.
Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669-481818 i włącz się do rozmowy.
Wiele branż zostało dotkniętych tym, co się aktualnie dzieje i między innymi o tych branżach sobie teraz powiemy.
Zgadza się, bo wiecie, nie chciałbym, żeby nasza rozmowa chociaż zaczęła się w taki sposób, no nie do końca pozytywny, tak bym powiedział, Ale pytanie, Grzegorz, do ciebie, bo oczywiście są takie branże, które na pewno bardzo mocno ucierpiały. Gastronomia, hotelarstwo to jest właściwie od półtora miesiąca są pozbawione możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ale są też takie branże, które w tym okresie zaczynają się bardzo dynamicznie rozwijać. I powiedz na coś pozytywnego, czy tę obecną sytuację można wykorzystać na plus, żeby w tym czasie firmę rozwinąć?
To znaczy, ja generalnie wyznaję taką zasadę, że każda sytuacja negatywna może przynieść pozytywne skutki. To w Japonii jest modna, skuteczna i często wykorzystywana taka metoda wyciągania, jakby szukania pozytywu we wszystkim negatywnym, co się dzieje w biznesie czy dookoła biznesu. Także ten kryzys nie tylko jest, może być szansą, ale on jest szansą dla wielu osób. Witamy najmłodszych
tak przedsiębiorców.
Słuchajcie, dokładnie, to nie jest ustawka, to się dzieje naprawdę, naprawdę w tej chwili. Oprócz tego, że pracujemy, toczy się też życie.
Wojna chyba. W milionach polskich domów tak sytuacja wygląda. Przepraszamy, Grzegorz, kontynuuj, proszę bardzo.
Tak, natomiast co ciekawe, badania wykazały, że kiedy analizowano kryzysy w minionych latach, badania wykazały, że ponad 70% przedsiębiorców tak czy inaczej korzysta na kryzysie. I to jest bardzo ciekawe. Te badania przykuły moją uwagę i zacząłem analizować. No ale jak to się dzieje? Jak to możliwe? Wszyscy narzekają, wszyscy się boją, ale ponad połowa przedsiębiorców korzysta. Korzysta na czym? Na tym, że konkurencyjność w pewnym sensie się zmniejsza, tak? Bo nie wszyscy są przygotowani na kryzys. O ile duże firmy, korporacje, duże firmy świetnie przygotowane są, znaczy świetnie, dobrze są przygotowane do kryzysu, dlatego że mają wdrożone coś takiego jak zarządzanie kryzysem, czyli grupa menedżerów kilka razy do roku spotyka się i analizuje, jakie sytuacje kryzysowe mogą wystąpić w firmie, zarówno te wewnątrz, jak i na zewnątrz. Później oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia i później środki zaradcze, no i są przygotowane. Czyli jeżeli mają na liście ryzyk, że może wystąpić pandemia jakaś, tak, i mogą być ludzie uziemieni, a myślę, że teraz każda korporacja dokładnie dopisze to, jak nie miała wcześniej, do swojej listy ryzyk, no to dokładnie określą, co następnym razem trzeba zrobić. Aha, wszystkim laptopy, którzy nie mają, a potrzebują, tak, u wszystkich kluczowych pracowników sprawdzić w domu Wi-Fi i tak dalej, warunki pracy, przeszkolenia, wideo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te duże firmy się przygotują na kolejne wydarzenie jak to. Pytanie, co z mniejszymi firmami, pytanie, co z działalnościami gospodarczymi, pytanie, co z, po prostu z prywatnymi przedsiębiorstwami, które po pierwsze nie mają dostępu do tej wiedzy, nie mają takiej kadry rozbudowanej menedżerskiej, nie mają też na normalnym świecie czasu ani pieniędzy, żeby nad tymi, no czasami wydawałoby się zbędnymi tematami po prostu siedzieć, kiedy trzeba ganiać za chleba, biegać, zarabiać i łączyć koniec z końcem. Więc wracając jakby do pytania, to jest szansa na to, żeby się przygotować. Już do tego kryzysu się nie da przygotować, bo on już jest. Można się przygotować teraz do recesji, ale na pewno się można przygotować do kryzysu, który nam zapowiadają na jesień. Ja to tylko dodam, że to nieważne, ile ludzi będzie chorych, wystarczy, że parę osób podejmie decyzję i będzie kryzys, tak? Bo to jakby nie łączmy dwóch, jakby ilość osób chorych czy zarażonych nie musi mieć koniecznie wiele wspólnego z tym, że zostaniemy uziemieni znowu w domu. Także to jest dobry moment, żeby się przygotowywać.
Jasne. Grzegorz, wejdę ci w słowo, bo wiesz, to bardzo fajnie brzmi i oczywiście to przewidywanie przyszłości to powinna być stała cecha prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast powiedz tak szczerze, czy znasz kogoś z mikro, małych firm, często firm rodzinnych, kto naprawdę potrafi przewidywać tę przyszłość, rozwój swojej firmy i różne czynniki zagrożenia na rok, dwa, trzy lata do przodu? Tak szczerze, czy znasz kogoś, kto tworzy takie strategie?
Wiesz co, ja, nie wiem. Ja znam.
Tak? To może Paweł powiesz jakiś dobry przykład, nie wyręczysz.
Nie, aż tak bardzo idealnie nie jest, chociaż ja staram się zawsze myśleć o tym troszeczkę do przodu, ale nikt nie przewidywał właśnie pandemii i tego, co się będzie teraz działo.
Mhm. A jak z twoją praktyką? Powiedz mi, bo my dobrze wiemy o tym, że przedsiębiorcy są tak mocno zaoferowani tym, żeby przede wszystkim wyprodukować, sprzedać, zapłacić wszystkie daniny do Skarbu Państwa, zorientować się w obowiązujących przepisach, co sami państwo wiecie, też nie jest łatwe, dlatego że co roku, a obecnie właściwie co kilka dni mamy nowe przepisy. No niestety to planowanie, to przewidywanie często schodzi na plan dalszy i co ty byś radził tym najmniejszym przedsiębiorcom? No jak zacząć? Czy ta strategia to powinien być, nie wiem, opasły tom, który powinien gdzieś stać w sejfie i być takim wyjściem awaryjnym? Jak do tego się zabrać?
Okej. Okay. Przede wszystkim, dlaczego uważam, że to jest dobry moment, żeby usiąść i zastanowić się, co zrobić, żeby przygotować moją firmę na tę recesję, na kolejne kryzysy, które wystąpią, no bo one wystąpią. No, spójrzmy historycznie wstecz 20-30 lat i zobaczymy, że co kilka lat, co 7-8-9 lat, dotychczas te kryzysy dotykały bardziej gospodarek tych rozwiniętych. No w Stanach to oni systematycznie mają co 7-8 lat jakieś duże trzęsienie ziemi. Natomiast dlaczego postanowiłem właśnie poświęcić główną uwagę mniejszym przedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom, czy tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo spółki, takie prywatne. Dlatego, żeby tą wiedzą się z nimi podzielić i wskazać im, co mogą zrobić. I teraz ja bym podzielił działania na dwa rodzaje. Działania reaktywne i działania proaktywne. I tak jak obserwuję teraz przedsiębiorców i rozmawiam z nimi, to uwierzcie mi, 99,9% czasu i uwagi poświęcają na działania reaktywne. I to mnie trochę martwi. To, co ja właśnie robię, to staram się powiedzieć, hej, słuchajcie, dobra, to jest bardzo ważne, zalokujcie tam, nie wiem, 60-70% czasu, nie więcej, zostawcie sobie 20-30-40% czasu na działania proaktywne. I teraz, jaka jest różnica? No, działania reaktywne to nagle ktoś się budzi, Boże, nie mam przychodów, tak? Nie wiem, restauracja zamknięta, nie przychodzą klienci, muszę płacić, mam opłaty. Oczywiście sytuacja jest fatalna, jeżeli na nią nie jesteśmy przygotowani finansowo, nie mamy rezerw porobionych, nie mamy przygotowanej sprzedaży online'owej, nie przygotowaliśmy się do tego wcześniej, ani teraz jakoś nie potrafimy się w tym odnaleźć, to co nam zostaje w działaniach reaktywnych? Negatywny nastrój, pesymizm, narzekanie na to, co się stało, na skutki, oglądanie się na to, co może dać rząd, narzekanie, czemu tak mało i tak dalej. Czyli generalnie same negatywne emocje i myśli, które w żaden sposób nie popychają biznesu do przodu. I wówczas jesteśmy skłonni jako przedsiębiorcy podejmować decyzje niekoniecznie dobre dla biznesu, albo bardzo złe czasami dla biznesu, z długiej perspektywy czasu, tak? Nie wiem, myślimy o tym, żeby coś sprzedać, sprzedać majątek, może wycofać leasing, może jakąś umowę zarzucić.
Może zwolnić pracowników, prawda?
Może zwolnić pracowników szybko, tak, żeby zaoszczędzić coś. Natomiast ja tylko przypomnę, bo każdy to o tym doskonale wie ze słuchaczy, że nasze życie i wszystko, co w nim robimy, przypomina sinusoidę. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Po prostu nie jest tak, że ktoś jest cały czas na górce. Ktoś jest całe życie fantastycznie, nie wiem, zdrowy, bogaty, uśmiechnięty, szczęśliwy, nie ma żadnych zmartwień. Nasze życie to jest jedna wielka sinusoida. I tak jak teraz jesteśmy na samym dole tej sinusoidy, za chwilę, za tydzień, za dwa, za trzy zaczniemy z niej wychodzić. I teraz od przedsiębiorców zależy, czy oni wrócą na ten poziom, na który byli, czyli pójdą jakby tą no nie jestem w stanie teraz pokazać graficznie, ale tak jak spadali teraz w dół, to czy będą się wspinać i wejdą na ten sam poziom, czy może jednak zatrzymają się na jakimś niższym poziomie i tą sinusoidę swoją spłaszczą. I to jest bardzo duże ryzyko. Jeżeli teraz przedsiębiorcy raniące spółkę, a jedną z nich jest na przykład pozbywanie się pracowników, kluczowych pracowników, kompetentnych, burzenie zaufania pracowników do firmy, a co jeszcze gorsze, klientów, to wówczas może się okazać, że powrót na poziom, na którym byliśmy parę tygodni temu, jest bardzo trudny albo niewykonalny w jakimś rozsądnym przedziale czasowym. Więc to dlatego ja zachęcam przedsiębiorców dzisiaj jednak wykroili to czasu, który poświęcają na firmę, jakąś istotną część i zastanowili się, okej, jak ja mam wrócić na tą trajektorię, jak mam wrócić do poprzedniego biznesu, jak mam przetrwać ten moment, jak mam się przygotować do tego, żeby przetrwać ten moment. Paradoksalnie czasy kryzysu są najlepszym momentem do inwestowania z dwóch powodów. Będziemy mieli, już mamy niskoprocentowane kredyty, mamy różne, słyszałem o tej koncepcji tych kredytów, które mogą być umorzone w 75% dla mikroprzedsiębiorców jest te 5 tysięcy. Wiem, że to jest niedużo, ale to może być już jakaś pierwsza pomoc na pierwszy tydzień, dwa. Za chwilę będzie potężna podaż niskoprocentowanych kredytów, a skąd ona się weźmie, to może w dwóch słowach wytłumaczę. Produkt krajowy brutto będzie na minusie. Nawet jeżeli będzie na minusie, bo będzie sztucznie tworzony, żeby nie był, to summa summarum wiąże się to z tym, że państwo wrzuci na rynek bardzo dużo gotówki. Kilkadziesiąt miliardów, może sto kilkadziesiąt miliardów złotych. Po prostu bank centralny wydrukuje i te pieniądze wrzuci na rynek w sposób taki bardzo łatwy do wzięcia, czyli w postaci niskoprocentowanych kredytów, jakichś dotacji, umorzeń i tak dalej. Wielu przedsiębiorców po to się zgłosi. I znowu, trzeba mieć plan, co z tymi pieniędzmi zrobić, bo przecież te pieniądze trzeba zawsze przyjąć, że trzeba je oddać, nawet jeżeli jest opcja umorzenia, to przyjmijmy, że jednak oddam je, a jak umorzę, to będzie dodatkowa wartość, tak? Wielu przedsiębiorców może niestety...
Coś mamy zakłócenia na łączu.
To jest, wiecie, to jest takie ryzyko, w którym się może okazać, że pomocna dłonią, nie nazwałbym tego pomocną dłonią, ale ta opcja, która jest w postaci niskoprocentowanych kredytów, tym dobrze przygotowanym, którzy mają plan i chcą wrócić na tą trajektorię, to ten kredyt może pomóc. Tym, którzy nie są przygotowani, wezmą te pieniądze, przejedzą je na koszty bieżące i wylądują w miejscu może nawet jeszcze gorszym niż są teraz. Dlatego tak bardzo zwracam uwagę na planowanie. Ten plan, cel i strategia jest tak szalenie ważna, bo jak mamy to ustalone, to później wiemy z jakich opcji korzystać, które są dla nas dobre. Aha, jest kredyt, fajnie, jest mi po drodze, biorę. Albo, nie wiem, jest firma do przejęcia, tak? Bo właściciel tamtej firmy z tej samej branży nie miał pomysłu, więc mogę go przejąć, albo mogę się z nim połączyć na fajnych, jakichś korzystnych dla mnie układach. Może spółkę zrobimy i podzielimy ją 40-60. To pomysłów są tysiące, tylko trzeba wiedzieć, jaki jest cel, do którego chcemy dojść. Jak, nazwijmy to tę wizję, to coś, bo cel jest jakimś krokiem pośrednim, ale ten cel większy, wizja, to wiele, 2, 3, 4 lat. I to powinniśmy mieć na zmusie ustalone non-stop i wówczas, nawet jak się pojawia kryzys może być dla nas praktycznie okazją do tego, żeby tę naszą wizję zrealizować. Właśnie poprzez konkurencję, przejęcie rynku, konkurencyjny, poprzez doinwestowanie firmy, ale na miłość boską unikajmy robienia nerwowych ruchów, bo ten kryzys minie za chwilę. On jeszcze parę tygodni i będziemy pomału z niego wychodzić. Okej, będziemy mieli do czynienia z recesją przez rok. Jeszcze jedną rzecz warto pamiętać. Recesja to uboższe społeczeństwo, tak? Ten kryzys skupia się na tym, że wiele ludzi zacznie się wyzbywać swoich aktywów, będzie, nie wiem, wycofywało jakieś oszczędności, sprzedawało mieszkania, będzie robiło nerwowe ruchy, generalnie będzie przejadać swoje pieniądze. Druga rzecz, kiedy rząd rzuci pieniądze na rynek w tak dużej ilości, jak kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt miliardów złotych, będzie mieli do czynienia z inflacją. Może 6, może 7%, kto to wie, ale będzie na pewno inflacja. A inflacja to utrata wartości pieniądza w czasie. Więc nasze pieniądze będą taniały. Rząd dlaczego będzie to wspierał? Ponieważ w ten sposób tanieje dług publiczny. Kiedy jest inflacja, zadłużenie rządu wobec społeczeństwa i zewnętrznego po prostu spada. Więc w interesie rządzących jest utrzymanie inflacji, aby koszty tego kryzysu przenieść poniekąd na pojedynczego obywatela. To nie jest polityka, to jest ekonomia.
A jeżeli dobrze zrozumiałem tę część, działania reaktywne to jest trochę popłoch, a działania proaktywne to jest bardziej myślenie i strategia, chłodna kalkulacja.
Działania proaktywne to przede wszystkim myślenie nie o tym, co tu i teraz, tylko myślenie o przyszłości. Czyli jeżeli byśmy się wrócili, teraz cofnęli w czasie o pół roku, rok, to działaniem proaktywnym będzie, okej, może się, no teraz to już każdy wie, że kryzys się może zdarzyć, tak? No ale ktoś by sobie wtedy pomyślał, poczytał, mówi, kurde, dawno nic nie było, próbują jakaś świńska grypa, próbuje ptasia grypa, pomór świr afrykańskich, cholera, a jak któregoś dnia coś wyskoczy i faktycznie nas uziemi. Załóżmy, że ktoś był tak, miał sen, olśniło go nad ranem, to działaniem proaktywnym byłoby próba przygotowania się do tego. I na przykład właściciel restauracji mógłby wtedy pomyśleć, cholera, 100% przychodów pochodzi od klientów, którzy przychodzą do restauracji. Może otworzę sprzedaż, może dowóz, może catering, może sprzedaż przez internet, a może sprzedaż surowców, na zasadzie ugotuj sobie sam w domu. Masz recepturę, przyjedź albo dowieziemy ci składniki, surowce z przepisem albo z wideo jakimś blogiem, zrób sobie danie czy danie swojej rodzinie, zaimponuj. Wiecie, to był czas, to są działania proaktywne. Wtedy się zastanawiam, okej, wiem co robię, wiem jak robię, potrzebuję pieniędzy, potrzebuję ludzi, potrzebuję wiedzy na temat internetu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj w czasie kryzysu działaniem proaktywnym jest myślenie, okej, jeżeli nie mam planu, to zrobię go. To jest działanie proaktywne. Zrobię, ustalę co, gdzie chcę być, co chcę osiągnąć. I zastanawianie się później, rozpisanie tego na strategię i plan. Nie wiem, czy Pawle, czy to, może chłopcy mają tutaj pytanie, jasne, bo dla mnie to jest tak jasne jak...
Grzegorz, ja wiesz co, chciałbym, żebyśmy się na moment zatrzymali, bo nam oczywiście łatwiej jest w tej chwili mówić z perspektywy, co by było gdyby, tak, że powinniśmy być przygotowani. No ale weźmy taki przykład. Znaleźliśmy się w tej sytuacji. Konkretny przykład, mamy firmę handlową, nie wiem, niech to będzie sklep z częściami do samochodów, zatrudniamy kilku pracowników. Od miesiąca właściwie sklep jest zamknięty, musimy płacić czynsze, wynagrodzenia, ponosimy koszty stałe. Co byś poradził właścicielowi, ale tu i teraz, temu właścicielowi, który nie był przygotowany na tę sytuację?
No wiesz co, Jarku, no tak, tak na szybko, że tak powiem z rękawa, to co można powiedzieć bez dogłębnej analizy danej konkretnej firmy, branży, zasięgu obrotów, no to... To są rzeczy, które wydają się oczywiste, czyli próba przeniesienia do internetu. No jeżeli mówimy o częściach samochodowych, no to do samochodów używanych, tych, które się psują, bez względu czy jest kryzys czy nie, no trochę nie jeździmy teraz, ale generalnie samochody mają do siebie to, że się psują, części są potrzebne, więc myślę, że tutaj pierwszym takim odruchem będzie próba przeniesienia biznesu online i później jak już minie kryzys i recesja, no to ten biznes online'owy może się okazać, że będzie stanowił całkiem przyzwyte źródło przychodów, a może w ogóle przejmie, tak jak to w przypadku na przykład firm e-obuwie, gdzie sprzedaż internetowa na początku była marginalna, dzisiaj praktycznie pozamiatała sprzedaż stacjonarną, więc to bardzo specyficzne jest pytanie, które każdy przedsiębiorca powinien sobie zadać, znając, no, który zna swoje realia biznesu, tak, i zasięg. Na pewno warto podglądać konkurencję, to co robi. Ja jestem zawsze zwolennikiem, żeby patrzeć na zachód. To co robi, mi osobiście to wiele razy w karierze zawodowej pomogło, kiedy nie wiedziałem, co będzie w Polsce, albo czego możemy się spodziewać, to po prostu spojrzałem, jak jest na zachodzie, tak. Wykorzystywałem podróże służbowe, odwiedzałem miejsca, czy czytałem informacje gospodarcze, bo jednak my jesteśmy parę lat za tym zachodem i to, co tam się dzisiaj wydarza, no to u nas wchodzi albo będzie za chwilę wchodziło. Więc szukałbym przykładów u tych, którzy są przygotowani, albo u tych, którzy są bardziej już rozwinięci na rynku.
I mają doświadczenia także. różnego rodzaju.
I odwołałbym się tutaj do bardzo ważnej rzeczy, do której przekonuję każdą osobę, z którą rozmawiam. Mianowicie każdy człowiek, a już na pewno każdy przedsiębiorca, w mojej ocenie powinien budować biznes w oparciu o to, w co wierzy, w swoje przekonania, w swoje marzenia. Tak? To powinien być najlepiej, idealnie biznes osadzony w marzeniach, bo one sprawiają, że chce się wstawać wcześniej, że chce się lepiej pracować, bardziej wydajnie poświęcać i osiągać ten sukces. I wtedy, jeżeli ktoś prowadzi tak biznes, no to łatwiej mu jest odpowiedzieć na to pytanie, łatwiej jest mu znaleźć, jest bardziej zaangażowany mentalnie. Po prostu te odpowiedzi trafiają do niego łatwiej, szybciej niż osobom, które no, w jakimś stopniu męczą się z tym swoim biznesem, tak? Bo tak to jak rozstało, że są w tym albo dziedziczyli po kimś, albo nie mieli kiedyś lepszego pomysłu i już tak zostało przez lata. I kiedy nie ma tej pasji, nie ma tej wiary, nie ma tych marzeń gdzieś schowanych w tej firmie, no to jest zdecydowanie ciężej wtedy w takich dniach jak te. I swoją też pomoc kieruję też do takich osób. Można powiedzieć, że głównie do takich osób.
Mamy małe i średnie przedsiębiorstwa. Im jest, jak sobie powiedzieliśmy, troszeczkę łatwiej taki, inaczej, do nich, to właśnie do nich kierujemy bardziej to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o tym przygotowaniu planu strategicznego. Powiedzmy sobie krok po kroku, jak taki plan można zrobić, co mikrofirma może zrobić, żeby taki plan mieć i od czego w ogóle zacząć? Bo podejrzewam, że słuchają nas ludzie, którzy nigdy wcześniej z tym nie mieli do czynienia.
Okej, to przyjmując takie założenie, w paru słowach i to bez pomocy graficznej będzie to
trudno.
Wyzwanie, ale okej, ale opowiem, jak każdy może to zrobić, no, jakby jakiś taki program, jak byłem dzieckiem, zrób to sam, tak? I tam Adam Słodowy pokazywał, jak można zrobić fantastyczne zabawki prawie z niczego. No więc tak. Od czego musimy zacząć? Nawiązując do mojej wypowiedzi sprzed chwili, zaczynamy od siebie. Czyli ja wiem, jakkolwiek to dzisiaj zabrzmi, nie wiem, patetycznie, czy nierealnie, czy ktoś pomyśli, Boże, co ten facet wymyśla, to ja jestem w 100% przekonany o tym. Jestem o tym w stanie mówić godzinami i spierać się z każdym i na argumenty, bo wierzę, że tak jest. Bo doświadczyłem przez 27 lat pracy zawodowej, że tak jest i tak to działa. Czyli zaczynamy od siebie. Szukamy albo od siebie, od partnera, z partnerki, z którą prowadzimy biznes, ludzi, którzy odpowiadają za generalnie za firmę. Jakie są moje wartości? Nie 10, 15, 2, 3, góra, maksymalnie 3. Co jest dla mnie jako dla osoby najważniejsze w kontekście wartości? Co sobie cenię? Za co dam się pokroić? O co się jestem w stanie pokłócić? Nie sprzedam swojej duszy. Kiedy mamy te wartości, spisujemy je. No, można sobie wypisać 10-15, a później spróbować je oceniać od 1 do 2 do 3 i później suma summarum zostaje nam 3. Następnie piszemy to, o czym zawsze marzyliśmy, tak? Gdybyśmy na przykład cofnęli się w czasie o 5, 10, 15, 20 lat, co byśmy sobie samemu powiedzieli, na przykład 15 czy 20 lat, jakiej rady byśmy udzielili, jak byśmy zachęcili tego młodego człowieka, aby o czym pomyślał, o jakich aspiracjach miałby myśleć. I teraz to są jakby dwie podstawowe składniki do tego, żeby myśleć o stworzeniu tej wizji. Trzecim podstawowym to są możliwości, jakie mamy. Tak? W zależności od biznesu, jaki prowadzimy, określamy sobie w perspektywie 2-3 lat, myślę, że nie ma co na razie dalej, takie proste ćwiczenie, zróbmy 2-3 lata, gdzie chcielibyśmy być. Zamykamy oczy i zastanawiamy się, jak ten mój biznes z tymi moimi wartościami, z marzeniami chciałbym, żeby wyglądał. I teraz to nie może być takie realne, łatwo do osiągnięcia, ale nie może być coś tak kosmicznie, że nagle ktoś sobie wymyśli, dobra, będę chciał mieć oddziały w każdym kraju, na każdym kontynencie. No, to muszą być rzeczy realne, ale z drugiej strony bardzo ambitne. I teraz, kiedy definiujemy sobie ten cel w postaci właśnie dużego celu, w postaci, nazwijmy to, wizji, wówczas schodzimy w dół. I teraz najważniejszym elementem, jak zrealizować wizję, są strategie. Dla tych, którzy, żebyśmy sobie sprowadzili wiedzę do stanego mianownika, czym jest strategia? To jest dostanie się z punktu A do punktu B. Jeżeli bym zadał, Jarku, tobie pytanie, na ile sposobów możemy się dostać z Zielonej Góry do Warszawy, to co byś mi powiedział?
No, przede wszystkim zastanowiłbym się, zapytał ciebie, jakim środkiem lokomocji chciałbyś się tam dostać, jak szybko?
Okej, okay, dobra, fajnie, zaparkujmy. Paweł, jak ty myślisz? Na ile sposobów, jakbyś mógł wymienić? Parę sposobów, na które możemy się dostać do Warszawy.
No dobra, kolej. Samochód, autobus, samolot, rower, pieszo, biegusiem, autostopem. No co, samochód, to się wlicza.
Świetnie. To teraz zadam pytanie. Który sposób jest najlepszy?
Samolot, bo najszybszy.
Ja myślę, że wiecie co, odpowiedź jak zwykle będzie, to zależy.
No właśnie, Jarku, to zależy. Mam wrażenie, że niewykluczone, że rozmawialiśmy o tym. Dlaczego zależy? Zależy od tego, po co do tej Warszawy jedziemy. Jaki jest cel? Jeżeli mamy być jutro w południe, no to ja bym polecił sobie samolot albo pociąg. Jeżeli mam być za 4 godziny, to wsiadam w auto i jadę, tak? Natomiast jeżeli zbierałbym na cel charytatywny, to może warto byłoby pójść na pieszo do tej Warszawy i ogłosić na Facebooku, albo jeszcze stwierdzić, idę do tyłu, dojdę do Warszawy idąc tyłem i zrobić z tego wielkie halo w social media. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który sposób jest najlepszy. Sposób, żeby ocenić, który jest najlepszy, musimy wiedzieć, jaki jest cel. I widzicie, i to jest problem nawet z przedsiębiorcami, z którymi rozmawiałem w ostatnich dniach. Pytaje mnie, ale no dobrze, panie Grzegorzu, ale co pan poradzi? To zależy, dokąd chcecie iść, co chcecie zrobić. Inwestować, nie inwestować, wstrzymać, nie wstrzymać, rozwijać, to zależy. Nie ma czegoś takiego, nie można komuś udzielać porad, kiedy nie wiemy, dokąd zmierza, co chce osiągnąć. Więc strategia to jest sposób na przedostanie się z punktu A do punktu B. Jeżeli my mamy wizję, to nam jest dużo łatwiej ustalić tę strategię, czyli ten sposób. I wtedy określamy, jakie są potrzebne zasoby do osiągnięcia tej wizji. No, zazwyczaj, zawsze to są ludzie, nie zazwyczaj. Zawsze to są ludzie. Czyli jeden koszyk taki, no to ludzie, kompetencje i strategia dla ludzi to będzie właśnie znalezienie odpowiednich ludzi, kompetencji, kwalifikacje, zdobycie i tak dalej. Drugi koszyk, no to może być portfolio produktów, tak? Albo technologia, z której korzystamy, albo sposoby komunikacji, jeżeli to jest ważne, a zawsze jest ważne. Więc jakby definiujemy, które obszary zasobów są kluczowe do osiągnięcia wizji przez nas. I dopiero wówczas staramy się ustalić strategię w każdym z tych obszarów, a później strategię rozpisujemy już na konkretne zadania, rozpisane na lata, miesiące, tygodnie i najlepiej byłoby dni, czyli wstajemy rano, zaczynamy od tego, że bierzemy tam naszą wizję, czytamy, a strategia, dobra, w tym tygodniu mam się skupić na tym, ale dzisiaj skupiam się na tym i robię to. Ta egzekucja jest najważniejsza. Ludzie, bardzo często słyszymy takie powiedzenia, że knowledge is the king albo content is the king. Wiecie co? Nie, egzekucja to jest prawdziwy king. Egzekucja jest tym wszystkim, co jest ważne. Możesz mieć świetny pomysł, możesz mieć wszystkie zasoby, które są ci potrzebne. Jeżeli nie będzie egzekucji, zabraknie egzekucji, czyli wykonawstwa, to koniec. To wszystko nie ma znaczenia.
Czyli krótko mówiąc, należy nie tylko planować, ale także wymagać od siebie i realizować, wykonywać, tak jak mówisz. Ale Grzegorz, dotknąłeś tutaj bardzo, bardzo ważnej sprawy, takiej, na którą zawsze ja jestem czuły, ale także widzę jeden z naszych słuchaczy. Pan Krzysztof w komentarzu do naszego podcastu pisze o stosunkach pracodawca-pracownicy. Musimy czasami pomóc naszym pracodawcom przez dogadanie się, pomóc w domyśle w trudnej sytuacji, czasami nawet kosztem naszego urlopu. Każdy dobry pracodawca będzie za wszelką cenę starał się zatrzymać pracownika. Każda firma powinna jednak mieć pieniądze w rezerwie. Powiedz, jak ty oceniasz, co radzisz w zakresie takich relacji międzyludzkich, relacji pracodawca-pracownik, bo kiedy tydzień temu rozmawialiśmy z naszym pierwszym gościem, Gracjanem Pawlak, też poruszyliśmy ten wątek, że to może być taki czas próby i dla pracodawców, i dla pracowników. I teraz pytanie, kto z tej próby wychodzi zwycięsko? Jaki typ przedsiębiorcy, jaki typ lidera?
Okej, okay, to jest fantastyczne pytanie, w ogóle świetny temat, wręcz bardzo trudny do przecenienia. Największym zasobem większości firm są ludzie. Może być, że każdej firmy, bo nawet tam, gdzie nie ma dużo ludzi, jest jeden właściciel czy dwóch i mają technologię, no to jednak ten człowiek tę technologię stworzył albo kupił i wymyślił i wdrożył i tak dalej. Natomiast generalnie umówmy się, że ludzie są aktywem każdej firmy. I teraz zobaczcie, co się dzieje w czasie kryzysu. Ilość pracy nie maleje. Nawet dzisiaj rano dziś wyczytałem, że są ludzie, którzy twierdzą, że pracują 20-30% więcej, no bo nie tracą czasu na przejazdy, na jakieś inne rzeczy, siedzą w domu i generalnie praktycznie uciekają do tej pracy, żeby pracować, poświęcić, no bo ciężko jest wytrzymać cały czas w domu, w tym samym otoczeniu i tak dalej. Czyli generalnie pracy jest więcej, na pewno nie jest łatwiejsza. Praca jest trudniejsza niż była w tych dniach. Sytuacja jest zewnętrzna, gospodarcza jest niepokojąca, jest niekorzystna i bardzo niepokojąca w kontekście przyszłości. Więc generalnie te wszystkie negatywne czynniki rosną, a spada nam zaufanie. Czyli też można powiedzieć, że w kontekście negatywnym rośnie. Spada nam zaufanie do kogo? Do przyszłości, do gospodarki, do być może rządu, albo do pracodawcy. I tu już zatrzymajmy się przy pracodawcy, przy tym wątku, którym poruszyłeś. I pan Krzysztof, dziękuję panie Krzysztofie. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ten czas powinien być czasem, w którym pracodawca komunikuje się ze swoimi podwładnymi. Ja bym tutaj dla uproszczenia powiedział, że niech przełożony kontaktuje się ze swoimi podwładnymi. Trzymajmy się tej pierwszej linii, tak? Czyli właściciel ze swoją linią tam, nie wiem, kierowników, kierownicy ze swoimi tam, powiedzmy, specjalistami i tak dalej. Każdy z tak zwanymi bezpośrednimi osobami, które do tej osoby raportują. Złotą zasadą komunikacji biznesowej jest odbywanie tak zwanych spotkań czy rozmów jeden na jeden. Takie spotkanie powinno trwać niedłużej 30 minut. Nie rozmawia się podczas tego spotkania o pracy, o zadaniach, o realizacji projektów, tylko mówi się o czynniku ludzkim. Czyli tak, pierwsze 15 minut pracownik mówi o nim, o sobie, co u niego jest, jakie ma, nie wiem, z czym się boryka teraz, albo jakie ma przemyślenia, albo jakie ma aspiracje. Generalnie mówi o sobie, o sobie w kontekście pracy, pracodawcy, przyszłości. No i te kolejne, drugie 15 minut jest już dialogiem, pracodawca też tutaj jak najbardziej powinien od siebie coś dodać. To jest taka prywatna rozmowa. W normalnej sytuacji taka rozmowa powinna się odbywać, dobre takie one-to-one po angielsku, po polsku jeden na jeden, powinna się odbywać raz na tydzień przez 30 minut. To jest szalona inwestycja, ponieważ poznajemy lepiej naszych ludzi od tej strony prywatnej. Wielu przedsiębiorców w mniejszych firmach robi to siłą rzeczy, po prostu intuicyjnie to robią i znają swoich pracowników, ale w większych organizacjach musiało to narzędzie być wprowadzone, no bo to nie jest takie oczywiste. Nie jesteśmy tak bardzo związani, to jesteśmy tylko na etacie, to nie jest nasza firma, więc po co mam z tymi swoimi ludźmi rozmawiać i wiedzieć o nich tam bardzo dużo. Natomiast dlaczego to jest ważne w tych dniach teraz, nawet u tych przedsiębiorców mniejszych, którzy tych swoich ludzi bardzo dobrze znają, żeby się z nimi komunikowali codziennie, co dwa, co trzy dni, nie rzadziej niż raz na tydzień. Żeby utrzymać poziom zaufania, żeby trzymać w takim sensie przenośni za rękę tego pracownika, rozmawiać z nim i żeby dać mu poczucie bezpieczeństwa, żeby on wiedział, ok, nawet jeżeli nie zostanie zwolniony teraz, w tym tygodniu czy za tydzień, to za miesiąc i za dwa, za trzy on wie, jak sytuacja będzie wyglądała i na przykład będzie wiedział, ok, to ja się nie mam, powiedział, że ja nie mam się czego obawiać, wiesz, bo szef mi powiedział, że to, że tamto, że ma cel, ma plan, teraz czeka na kredyt, to zrobimy, zainwestujemy, przyjmiemy, będzie dobrze. To zaufanie jest ważne, Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zwiększyć efektywność pracy albo utrzymać efektywność pracy tego człowieka, ale też druga rzecz, żeby ten pracownik za chwilę do mnie odszedł, jak się za tydzień, za dwa, za miesiąc, bo ten czas kryzysu teraz i braku zaufania o przyszłość, o bezpieczeństwo może na przykład zmusić tego człowieka do tego, żeby on zrobił poważny rachunek sumienia i stwierdził, kurde, to jest ten moment, odchodzę na swoje, zakładam swoją firmę albo zajmę się czymś innym, nie wiem. Rozumiecie?
Tak.
To jest szalenie ważne i to, co pan Krzysztof mówi, że teraz, szczególnie teraz, pracodawca powinien otoczyć taką opieką, taką powiedzmy czułością biznesową tego pracownika i pracownik tym samym powinien, to jest ten czas próby, aby utrzymać, zbudować i utrzymać zaufanie, jeżeli go na przykład nie ma, bo zostało utracone, tak? Czyli w najgorszym scenariuszu, mówiąc, przedsiębiorca sam siedzi w domu, rwie włosy z głowy i nie rozmawia z ludźmi, żeby oni nie widzieli, że on jest przerażony, bo nie wie, co to będzie. To moim zdaniem to jest scenariusz najgorszy teraz.
Pojawił się komentarz także pod transmisją. Pan Patryk pisze, u mnie na 100 pracowników dwoje nie wytrzymało presji, czyli 2%, nie chciało zrozumieć sytuacji firmy. Reszta załogi rozumie sytuację, w jakiej jesteśmy i dzięki naszej pracy, w jakiej sytuacji możemy być po pandemii. Jestem optymistą, staramy się od 4 marca, czyli od dnia pojawienia się wirusa w Lubuskiem, wyposażać pracowników w dodatkowe środki ochrony. To jest nasz obowiązek. Ale po wszystkim, jeśli wyjdziemy tylko lekko poobijani, zamierzamy się odwdzięczyć całej załodze. 2% tych, którzy nie wytrzymali presji, to chyba nie jest źle, tak pisze pan Patryk na Facebooku.
No, to jest doskonale, panie Patryku, gratuluję, bo tutaj po pierwsze widzę, że jest bardzo duża świadomość biznesowa, bo jeżeli wyjdziecie lekko poobijani, to jest sukces, tak? No bo trudno wyjść bez szwanku tutaj po tej sytuacji. Więc na pewno przygotowanie. To też skala, o której mówiłem. Mówimy 100 pracowników, no to nie 10, 15. Im większa firma, tym łatwiej. No tak jak na morzu, większy statek łatwiej przetrwa sztorm, tak? Używając takiej analogii. Ale też Titanic zatonął, więc to nie jest tak, że... Słyszałem, że linię Concorde ogłosiły upadłość. No nie dajmy się tutaj... zbajerować. Wiemy, że ktoś mógł to doskonale wykorzystać sytuację do tego, żeby na przykład przenieść majątek, czy zrestrukturyzować właśnie grupę kapitałową, bo generalnie tak duża firma nie powinna kilkutygodniowy przestój, nie powinien zaszkodzić. W dużych firmach są tworzone rezerwy finansowe na różnego rodzaju okoliczności. Natomiast wracając do pana Patryka. Panie Patryku, gratuluję. Czy 2% dużo, czy nie? Myślę, że to jest sukces, ale zawsze warto się zastanowić, czy po pierwsze, czy to byli kluczowi pracownicy, czy te kompetencje były kluczowe dla firmy, czy nie szkoda, że odeszli, czy można było coś zrobić, żeby zostali. Więc jeżeli pan na przykład tych jeden na jeden nie robi w taki sposób, to bym właśnie zachęcał, żeby być bliżej ludzi. To jest naprawdę świetna praktyka, wykorzystywana przez wszystkie znakomite firmy na Zachodzie.
A ja mam pytanie, jeżeli mogę, do tego właśnie, do tych rozmów jeden na jeden. Powiedziałeś, że trzeba rozmawiać, że warto jest rozmawiać jeden na jeden. To teraz postscriptum do tego materiału. Jak rozmawiać?
Tak, no. To, co już powiedziałem, jest kilka takich złotych zasad, o których na pewno trzeba pamiętać, tak? Czyli rozmawiamy w taki sposób, po pierwsze to musi być zaplanowane. To nie może być ad hoc, na zasadzie, a słuchaj, to ja zadzwonię do ciebie za 15 minut, to sobie pogadamy. To nie może być w ten sposób. To musi być zaplanowane z najlepiej ileś spotkań do przodu, tak? Czyli jeżeli mamy spotkania co tydzień, czy rozmowy telefoniczne, czy wideo, to wpisujemy, dajemy pracownikowi 2-3 opcje do wyboru, on sobie wybiera, tam 10 rano, nie wiem, 12, 17, wpisujemy w kalendarz kilka do przodu i trzymamy tego kalendarza. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to pracownikowi pokazuje, aha, mam czas u szefa, 30 minut i kurczę, dotrzymał i faktycznie o 12 ze mną rozmawiał. Nie powiedział, że ma coś ważniejszego, czyli ja jestem w tym momencie dla niego najważniejszy. To jest aspekt psychologiczny, który jest bardzo ważny. Druga rzecz, pracownik się do tego przygotowuje, czyli prosimy pracownika, żeby przesłał przed spotkaniem w mailu, w SMS-ie parę punktów, o których będzie chciał porozmawiać. Z doświadczenia to wygląda w ten sposób. Ja robiłem takie coś. Ja swojemu szefowi wysyłałem na przykład, nie wiem, mam tam Mam tam, nie wiem, problem w domu, problem mam z tym, że tam dużo mnie nie ma, wyjeżdżam służbowo i chciałbym to zaadresować jakoś, bo po prostu mam jakiś poziom niezadowolenia na przykład w domu, tak? Albo mam jakiś problem personalny gdzieś tam z kimś w biurze i nie potrafię sobie za bardzo z tym poradzić, chciałbym o tym porozmawiać. I wypisuję takie tematy i rozmawiamy o nich. I teraz po pierwsze, szef dowiaduje się o tym, co mnie boli. Dwa, może mi pomóc. Aha, jeżeli na przykład w tych dwóch konkretnych przypadkach, jeżeli wyjazdę, on jest moim szefem, to może bezpośrednio wpłynąć na przykład na ich ograniczenia albo zmianę sposobu świadczenia tej pracy. Jeżeli długofalowo temat się pojawia, to może oznaczać, kurczę, to boli tego pracownika, może pomyślimy nad jakimś innym obszarem albo sposobem, jeżeli te wyjazdy są tak ważne, może ktoś inny będzie wyjeżdżał, on się zajmie czymś innym. Jest po prostu pierwszy symptom, że coś gdzieś się pojawia. Chcę uniknąć sytuacji, w której któregoś dnia pracownik przychodzi, mówi, wiesz co szefie, kładę wypowiedzenie, bo ja to mam taki problem w domu, żona chce się rozwieść, to ja muszę poszukać, znalazłem sobie pracę, gdzie będę koło domu siedział na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Chcemy uniknąć takiej sytuacji. Więc generalnie planujemy, to otrzymujemy słowa, jesteśmy dla pracownika jeden na jeden, żadnych innych telefonów, spotkań i tak dalej. Pracownik zaczyna i mówi pierwszy o wszystkim, co go boli. Nie rozmawiamy o pracy, o zadaniach, o tym, czy coś zrobił, a dlaczego nie zrobił. Broń Boże, nie udzielamy mu reprymendy. To ma być miła rozmowa w duchu zaufania, gdzie dwie osoby rozmawiają i budują zaufanie do siebie. I z tego powstaje notatka, którą szef robi, tak żeby to też nie poszło, no bo te rzeczy są bardzo ważne, żeby został po nich ślad. I na przestrzeni tygodni i miesięcy buduje się obraz, nie tylko relacji, ale tego pracownika, tego, co jest dla niego ważne. No i przede wszystkim mamy potężne zaufanie. Uwierzcie mi, bo przeżyłem to na własnej skórze, naprawdę pojawia się taka specjalna, dodatkowa nić, równoległa do takiej, która łączy podwładnego z szefem. Taki zawodowy.
I myślę, że to jest dobre podsumowanie tej części, żebyśmy mieli świadomość tworzenia tych nici, aby te nici były jak najmocniejsze i kiedy trzeba wspierały pracownika, z tą nadzieją, że kiedy firma będzie w potrzebie, to pracownik wesprze również firmę. Ponieważ pojawiają się kolejne komentarze na naszej transmisji, w naszym podcaście, bardzo dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami. Między innymi pan Adam, który dopiero włączył się w naszą transmisję, zastanawia go forma działalności w czasach epidemii. Czy działać do tej pory, jak do tej pory, pomimo kryzysu i spadku dochodów, czy to jednak najlepszy moment na zimne piwo, zebranie energii i mocny start w okolicach września. O tym trochę rozmawialiśmy i taką propozycję za chwilę będziemy mieli do pana Adama, że będzie mógł skorzystać z rozmowy z naszym gościem, z Grzegorzem. Tych informacji przydatnych pojawiło się dzisiaj bardzo dużo. Na pewno trudno jest w ciągu kilkudziesięciu minut w takiej formie zamknąć całą strategię zarządzania, zwłaszcza zarządzania w kryzysie. Warto będzie na pewno do tych cennych porad wrócić, a będą to mogli Państwo zrobić już niebawem, ponieważ dzisiejsze wydanie podcastu wyląduje na Spotify, więc kto nie zdążył na początek albo będzie chciał posłuchać jeszcze raz, to szukajcie proszę podcastu, włącz się właśnie na tej platformie, na Spotify. Tymczasem to jeszcze nie wszystko, dlatego że mamy jeszcze niespodziankę od naszego gościa. Już teraz będzie można uzyskać nagrodę w postaci godzinnej konsultacji z naszym ekspertem. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na fanpage firmy Y Business Consulting. Link do tej strony znajdziecie Państwo chociażby w naszych postach na CNW Media. I w prywatnej wiadomości trzeba napisać „Włączam się”. Pierwsza osoba, która to zrobi, otrzyma możliwość zasięgnięcia jeszcze więcej informacji podczas indywidualnej konsultacji. Wystarczy wpisać „Włączam się” w prywatnej wiadomości na fanpage'u firmy Y Business Consulting.
Zatem do dzieła, jest okazja na darmowe konsultacje, no a my zapraszamy od razu na przyszły tydzień. Poczekam tylko, aż słuchacze tam napiszą, włączam się i wrócą do nas słuchem, bo ważny komunikat dla Ci w tej chwili. W przyszłym tygodniu gościem podcastu będzie ekspert do spraw marketingu internetowego Dagmara Kokoszka-Lassota. Już teraz możemy zdradzić, że czeka na nas dużo praktycznych rad odnośnie reklamy na Facebooku, także na czas kryzysu, zatem już dzisiaj zapraszamy.
To ja, jeżeli mogę jeszcze dołączyć, to w tym układzie dorzucę jeszcze dodatkową konsultację dla tych, którzy wejdą na moją stronę www.ybc.eu, czyli www.ybc.eu. Adres można znaleźć na mojej stronie czy pod na fanpage'u i wyślą wiadomość ze strony. Również ta osoba, która wyśle pierwsza, będzie miała konsultację.
O, to podwójna nagroda.
Tak jest. Jak widzicie Państwo, nie tylko korzyścią jest samo słuchanie, ale również można naprawdę mieć wymierne efekty dzięki naszym gościom specjalnym. I zachęcamy Państwa do tego, żeby dzielić się wiedzą, żeby podawać dalej w świat nasz podcast albo włączyć się do jego tworzenia. Prosimy, czekamy na pisma, czekamy na komentarze, napisać do nas, z jakimi tematami ze świata biznesu czy okolic powinniśmy się zająć w przyszłości, co Was interesuje, a być może jeden z odcinków właśnie temu poświęcimy. Za Wasz czas dziękuję Jarosław Nieradka,
Paweł Ptaszyński i nasz gość, i Wasz gość,
Grzegorz Żołędziewski. Bardzo dziękuję uprzejmie i powodzenia wszystkim. Głowa do góry, kryzys minie. Trzeba wrócić po prostu jak sinusoida na trajektorię.
Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Włącz się w każdy czwartek o 20:00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.